Zatrzymajmy się przy tym chwilę, przy relacji malarek z mężczyznami ich życia, bo sprawa nie wydaje mi się być taka całkiem jednoznaczna. Tak. Zanim jeszcze przeczytałam tę twoją książkę, słuchałam kilku rozmów i niemal we wszystkich pojawiało się takie zdanie, że bardzo niewiele przypadków mężczyzn wspierających te kobiety. Potem czytam tę książkę i w ogóle tam tego nie znajduje. To znaczy, są oczywiście skrajne przypadki, patrz, Kobro Strzemiński.
No tak, ale to też
momencie,
na pewnym etapie dopiero ten związek etapie. Się tak bardzo, bardzo popsuł.
Natomiast mówiąc, tak. Widzę tutaj bardzo wiele, tak. Bardzo wielu mężczyzn, którzy z całych sił starają tak. Się te kobiety tak. Wesprzeć. No, to są zupełnie inne czasy, więc tak, inaczej się na to wszystko patrzy, prawda?
Tak, ja tutaj bym nawet tutaj bym się pokusiła o takie stwierdzenie, że tak naprawdę te kobiety, o których mówimy, o których w ogóle cokolwiek wiemy i one pozostawiły jakiś dorobek, funkcjonowały jako profesjonalne artystki, one nie miałyby szans bez wsparcia mężczyzn, absolutnie, bo to się zaczynało w ogóle od ojca, bo no jakby żadna kobieta w XIX wieku, czy też mówimy o pierwszej połowie XX wieku, no jakby nie mogła samodzielnie, wbrew woli ojca, zdecydować się na karierę artystyczną, nie miała takich w ogóle szans. Przede wszystkim to były bariery, już nie mówię o normach społecznych, gdzie w ogóle sama młoda kobieta niczego nie mogła wyjść na ulicę przecież. Są znane przypadki odnotowane, kiedy były takie młode, absolutnie godziwie ubrane panienki zabierane do cyrkułu i poddawane badaniu, bo po prostu jak sama dziewczynka na ulicy, młoda kobieta, to oznaczało tylko jedno, że to była prostytutka. W tych realiach jakby bez wsparcia ojca i przede wszystkim bez finansowania ze strony ojca, no jakby one nie mogły niczego zdziałać, bo przecież szkoły, w których mogły się uczyć, były płatne. Nie było szkół publicznych bardzo długo, do których mogłyby kobiety się zapisać, zdać egzaminy i tam funkcjonować. Potrzebne były pieniądze. No i pieniądze musiał wyłożyć ojciec. I ojciec musiał generalnie jakby widzieć ten talent w córce, wspierać córkę. W ogóle to musiał być ojciec bardzo światły, bo musiał też wierzyć w sens edukacji kobiety, co dzisiaj nam się wydaje takie po prostu oczywiste, ale przecież jeszcze pod koniec XIX wieku bardzo wiele osób absolutnie negowało sens edukowania kobiet. No jakby po co? No niech się na szydełku nauczy cerować.
Zawód żona.
I wystarczy, tak? Jakby przecież edukacja jest nikomu do niczego niepotrzebna tak naprawdę w środowisku domowym. No jakby edukacja nam nie pomaga w rodzeniu dzieci i zajmowaniu się gospodarstwem. Teoretycznie oczywiście, bo jednak pomaga, ale to już jest inny temat. Bez tego wsparcia ojca jakby one nie mogły niczego. Później no była kwestia właśnie, dylemat wielu z tych kobiet. Czy wyjść za mąż? No wydaje się to takie dosyć śmieszne nawet. No, ale to były bardzo poważne kwestie, bo jakby te kobiety, one miały ogromną świadomość i zdawały sobie sprawę, tak jak właśnie Poznańska, Dulębianka. No Dulębianka to jest oczywiście jeszcze inny przypadek, bo ona była... Ona się związała przecież z Marią Konopnicką, ale generalnie jakby te artystki XIX-wieczne, one miały bardzo taką dużą świadomość tego, że małżeństwo to jest koniec ich marzeń o profesjonalnej karierze artystycznej. I na to wskazuje jakby bardzo wiele przypadków, że rzeczywiście kiedy kobiety wychodziły za mąż, kiedy decydowały się na wejście w tą rolę gospodyni, no nie zawsze matki, ale po prostu gospodyni, takiej strażniczki domowego ogniska, no przestawały się zajmować sztuką. I tutaj mogę nawet przytoczyć, nie wiem czy państwo wiecie, że córka Fredry była profesjonalną malarką, mało kto o tym wie. Zofia Szeptycka i ona edukowała się w Paryżu. Fredro rzeczywiście wspierał ją w jej edukacji artystycznej. To były oczywiście czasy, kiedy tym nurtem wiodącym był realizm, więc to było takie malarstwo bardzo klasyczne, bardzo takie odtwarzające rzeczywistość, ale no Szeptycka była profesjonalna w tym, co robiła. Natomiast w momencie, kiedy wyszła za mąż, koniec, jakby nastąpił koniec i to było takie oczywiste, że jakby teraz trzeba się zająć gospodarstwem. Często to chodziło o jakieś majątki ziemskie, gdzie było dużo pracy, później dzieci i tak dalej. Ona już później w dalszym życiu gdzieś czasami malowała dla lokalnego kościoła. Coś tam, jakieś takie po prostu obrazy, które miały wesprzeć działalność kościelną. To jest jeden z wielu przykładów. Tutaj żona Żeromskiego, no jakby to nie była tak de facto żona, ta jego druga partnerka, ale jakby wszędzie była tak przedstawiana, matka Moniki Żeromskiej. Tak samo, no jakby wyedukowana na Montparnasse w Paryżu, w momencie, kiedy się związała z Żeromskim, no stwierdziła, że jakby no tutaj jest jakby ważniejszy talent, ważniejszy...
Żona leśmiana.
Tak, no żona Leśmiana, bardzo, bardzo taka też postać. Znaczy ona malowała już, jak była, kiedy była już żoną Leśmiana, to jeszcze malowała, mówimy tutaj o Zofii Chylińskiej, natomiast ona nigdy jakby z tą sztuką się nie przebiła, to znaczy to już było takie malowanie takie dla siebie, to też bardzo często tak kobiety jakby wycofywały się z tą swoją sztuką, traktując ją jako coś takiego bardzo, bardzo indywidualnego, bardzo, bardzo takiego intymnego, czego się nie pokazuje, jakby nie idzie się z tym na wystawę, nie rywalizuje się przede wszystkim w ramach tej sztuki. I to też był taki bardzo istotny trend, bardzo często tak było, że wycofywały się po prostu. I więc możemy sobie wyobrazić, jak wiele determinacji wymagała jednak taka postawa tych pań, które nawet jeżeli wyszły za mąż, nawet jeżeli miały dzieci, to jakby nie rezygnowały, walczyły, chciały być profesjonalne, niektóre miały bardzo ciężkie życie. Tutaj wspomnę tylko Anielę Pająkównę chociażby, która miała naprawdę ogromny talent, no ale urodziła nieślubne dziecko, córkę Stanisława Przybyszewskiego. I oczywiście Przybyszewski nie interesował się dzieckiem, nie łożył na utrzymanie. Pająkówna jako malarka no, profesjonalna i mająca wsparcie finansowe, no ale jednak matka nieślubnej córki była poddana tak ogromnemu ostracyzmowi we Lwowie, w Krakowie. Musiała uciekać po prostu, musiała wyjechać do Wiednia, później do Paryża. Natomiast jakby to życie rodzinne uniemożliwiło jej karierę. To znaczy pojawiły się choroby, córka wymagała coraz większego zaangażowania. Pająkówna była taką matką bardzo chcącą zapewnić wszystko, co możliwe dziecku, więc tak naprawdę miała takie dylematy w życiu, czy kupić lepsze jedzenie dla dziecka, czy kupić farby, czy kupić dziecku przybory szkolne, czy płótno. No i w jej przypadku wygrywały zawsze te potrzeby dziecka. I tutaj mogłybyśmy tak siedzieć bardzo długo i snuć te opowieści.
Tak naprawdę to dwie kobiety bez wątpliwości teraz przychodzą mi tylko do głowy. Tak. To Boznańska właśnie, tak, która absolutnie nie odczuwała takiej potrzeby,
tak,
i była tej postawie wierna. I Maria Anto, wręcz przeciwny pogląd. Maria Anto, czyli nam już współczesna, tak, postać. Tak. Zresztą bardzo ci dziękuję za tekst o niej. W tej chwili to jest mój numer jeden.
Tak?
Tak, bardzo jest mi bliska. Maria Anto, która powiedziała, że to jest możliwe.
Tak, no i ona rzeczywiście pokazała, że to jest możliwe. Tutaj oczywiście mówimy o latach 60., 70., 80. XX wieku, więc to już są zupełnie inne czasy. Ale rzeczywiście to mnie właśnie najbardziej chyba poruszyło jakby w historii Marii Anto, abstrahując oczywiście od jej sztuki, która jest bardzo ciekawa, ale to, że ona miała czwórkę dzieci w sumie i rzeczywiście jakby ta jej sfera rodzinna tak bardzo się przenikała ze sferą sztuki, że tam w zasadzie tam nie było żadnych podziałów. Na to mi zwróciła uwagę córka Marii Anto, Zuzanna Janin, też artystka, która pokazała mi albumy ze zdjęciami matki i powiedziała, zobacz, tutaj te zdjęcia się jakby przeplatają się wątki rodzinne ze sztuką i tutaj to tworzy jedność. Tak? Tutaj mamy fotografię z pracowni, gdzie artystka maluje, tu mamy wernisaże jej wystaw, tu mamy wakacje nad morzem z dziećmi, tu mamy zdjęcia z mężem, tutaj jakieś przyjęcia rodzinne, gwiazdkowe, a tutaj znowu wernisaż. I jakby rzeczywiście spojrzenie na te albumy, no bardzo mnie tak jakoś podbudowało też, że jednak takie życie jest bardzo jest możliwe i taka pełnia do osiągnięcia jest absolutnie w zasięgu ręki. Oczywiście tu trzeba zaznaczyć, że też jakby Maria Anto miała bardzo wiele wsparcia i ze strony swoich obu, bo miała dwóch mężów, no ale ze strony przede wszystkim swojej matki, która bardzo, bardzo mocno pomagała przy wychowywaniu dzieci. Więc to nigdy nie jest tak, że to życie się układa tak, prawda, cudownie samo z siebie. To zawsze jest wsparcie ze strony innych osób i akurat no, ona miała to szczęście, że miała takie osoby wokół siebie, które jej po prostu umożliwiały takie życie, podróże do Włoch, koncentrowanie się na sztuce, wyjazdy w plenery. Na pewno były takie osoby. Tutaj też chciałabym wspomnieć o Małgorzacie Ładzie Maciągowej, bo to też artystka, która absolutnie też takiego szczęścia w życiu zaznała, co prawda później los ją mocno doświadczył, ale to z uwagi głównie na to jednak, co przyniosła historia. No to zwykle tak bywa, że człowiek jakby w obliczu tych wydarzeń historycznych to już no to już jest naprawdę takim pyłkiem, które ta historia zmiata. No ale w latach 20., w latach 30. Małgorzata Łada Maciągowa no, robiła spektakularną dosyć karierę, była bardzo uznaną malarką, też tworzyła na przykład to, co w jej życiorysie bardzo jest dla mnie ciekawe, na przykład akty kobiece malowała w latach 30. Sama funkcjonowała w takim bardzo tradycyjnym związku, ona miała męża oficera Wojska Polskiego, miała syna, też bardzo długo czekała na to dziecko, no w końcu się ten syn pojawił i naprawdę miała wszystko, czego pragnęła, miała karierę, mogła się realizować, mogła malować to, co chciała i miała rodzinę, miała męża, który właśnie był bardzo, bardzo wspierający. To był taki modelowy wręcz przykład, mimo że właśnie tradycjonalista, oficer, ale bardzo, bardzo wspierający. No i wszystko się układało wspaniale, ona odnosiła sukcesy i to była taka rodzina, tak jak wynika to z materiałów źródłowych, że to naprawdę była taka rodzina bardzo bliska, bardzo kochająca się, no ale przyszła II wojna światowa, mąż Łady Maciągowej i syn już dorastający, obaj trafili do Katynia.
Tu niestety pojawia się po raz kolejny Lublin na mapie tak, i w twojej książce, tak. Dlatego że z Krakowa on, oficer tak. I lekarz, został przeniesiony pod Lublin razem ze swoimi pacjentami tak. I stąd właśnie spod Lublina tak, trafił do tak, niewoli. Tak. Powiedziałaś o tym silnym wsparciu. One zazwyczaj musiały mieć w związku z tym też wsparcie finansowe. Tutaj pojawia się, chciałabym tylko na chwilę przywołać nazwisko, które, nie wiem czy znasz takie nazwisko, Rywka Berger. Rywka tak. Berger funkcjonuje tak naprawdę od kilku lat.
Tak, dopiero. Tak.
Dzięki temu, że Piotr Nazaruk tutaj tak. Z Lublina zaczął szperać i odkrywać. No ona była z tej biednej tak. Warstwy, w związku z tym tak naprawdę długo musiała czekać na odkrycie. Więc ile jeszcze takich malarek i artystek,
ja myślę, bardzo dużo.
Które... A propos pieniędzy, to jeszcze jeden wątek tutaj pojawił się w tym, o czym mówiłaś. Co jakiś czas pada nazwisko w książce tej, ale też poprzedniej, jakiegoś pisarza, poety. Tak. Zatrzymajmy się chwilę na relacji między malarkami, artystkami, tak. A ludźmi pióra. Tak. Bo chyba nie da się tak prosto wytłumaczyć tych wszystkich romansów, bo to były głównie romanse, tak. Że panowie literaci, którzy klepali biedę, tak. Lgnęli do
to jest ciekawy wątek,
ustawionych to prawda, tak. Nieźle rodzinnie tak. Artystek.
No tak, tutaj myślę, że jakby idziemy w kierunku Tadeusza Przerwy Tetmajera. Tak, no bardzo znany przecież poeta, gwiazda, można powiedzieć, taka literacka młodej Polski. Wielbiany przez czytelniczki zwłaszcza, bo on rzeczywiście odkrywał taki język no bardzo, bardzo bliski kobietom, bo opisywał jednak ich jakieś takie doznania erotyczne, co wtedy było ogromną nowością. No i rzeczywiście no, kontrowersyjna postać pod względem no, jego poczynań właśnie w kierunku tak zwanego, jakby to powiedzieć ładnie, pozyskiwania środków finansowych. Znaczy, mówiąc już tak wprost, no, on miał opinię takiego łowcy posagów. To nie do końca się udawało, bo tam ciągle wybuchały jakieś skandale. On po prostu wikłał się w jakieś takie narzeczeńskie, czy takie podchody, można powiedzieć, w kierunku zamożnych panien. Z tego niewiele wychodziło. Zwykle ojcowie tych zamożnych kobiet oponowali, jakby on nie był wymarzonym kandydatem na męża. I tak było też w przypadku właśnie Zofii Piramowicz, jednej z moich bohaterek. Zofia Piramowicz była bardzo zdolną, uczącą się rysunku i malarstwa kobietą. Ona pochodziła z rodziny o korzeniach oromiańskich, o takiej bardzo wyjątkowej urodzie i rzeczywiście poznała Przerwę Tetmajera i bardzo szybko się w nim jakoś zadłużyła. Znaczy, tutaj na pewno działał jako magnes to, co głównie działało w tych relacjach właśnie literat młoda kobieta, czyli to olśnienie umiejętnościami tego mężczyzny, jego dorobkiem. Jakby bardziej chyba miłość do literatury tak, niż do samego mężczyzny. Troszeczkę jak w przypadku właśnie Pająkówny, która tak się zadłużyła w Przybyszewskim, no też wielkiej gwieździe literackiej. To była tak naprawdę miłość moim zdaniem do literatury, a niekoniecznie do... Bo jego chyba nie dało się jednak podziwiać jako mężczyznę. Nie mówię tylko o warstwie fizycznej. No i podobnie trochę z Tetmajerem. No, ani, przepraszam za takie kolokwializmy, ani nie był przystojny, ani jakoś specjalnie atrakcyjny. Natomiast rzeczywiście no, jako poeta ogromnie Zofię Piramowicz omotał, można tak to powiedzieć. Młodopolska drama, bo Zofia chciała oczywiście od razu wyjść za mąż, natomiast ojciec się sprzeciwił. Widział w Przerwie Tetmajerze takiego łowcę posagów i takiego właśnie człowieka, który poluje na pieniądze. No i rodzice byli przeciwko. Tutaj nie będę przytaczać tych wszystkich perturbacji, bo to mam nadzieję Państwo sięgniecie do książki. Efekt był taki, że Piramowicz straciła swoje młode lata, czekając na ten wymarzony ślub z poetą. Do tego ślubu nigdy niestety nie doszło, chociaż już było bardzo blisko. Już w zasadzie w Zakopanem mieli się pobierać. No, okazało się w ostatniej chwili, że przerwa Tettmajer ma nie takie jak trzeba dokumenty wymagane do ożenku. Tutaj już wybuchała pierwsza wojna światowa. Więc jakby do ślubu nie doszło i w pewnym sensie no Piramowicz straciła te swoje młode lata, ten czas, kiedy mogła założyć rodzinę, kiedy mogła się związać z mężczyzną, czekaniem na Tettmajera. Wyjechała w końcu do Paryża i no jakby to, że ten związek, mówiąc wprost, się nie udał, no to jednak ona się skupiła na malarstwie, ona się skupiła na pracy artystycznej. To jej zaczęło w Paryżu bardzo dobrze wychodzić, została szybko dostrzeżona w kręgach właśnie skupionych wokół szkoły paryskiej. Zaczęła tworzyć takie bardzo, bardzo sugestywne bukiety kwiatów, troszeczkę nawiązujące do baroku, ale takie trochę erotyzujące. Bardzo, bardzo ciekawe. To się podobało na rynku paryskim. No a później się zafascynowała Orientem. I jako już taka kobieta dojrzała, no ruszyła samodzielnie do Maroka, do Algieru, w tamtych miejscowościach. Krążyła ze szkicownikiem, ze swoimi farbami, malowała scenki rodzajowe, bardzo, bardzo ciekawe, bardzo barwne gwasze, takie nasycone ciekawą kolorystyką, ale też z taką uwagą dla szczegółu, z taką umiejętnością wykreowania atmosfery. Wspaniałe, wspaniałe prace. No i teraz właśnie pytanie, co się stało z dorobkiem Zofii Piramowicz? Czy ktoś z Państwa w ogóle słyszał o takiej malarce? Czy ktoś widział jej jakiś obraz? No jakby, no właśnie, to jest też ten przypadek, że Zofia Piramowicz zmarła samotnie, zmarła w Paryżu. Nie było nikogo obok niej, kto po prostu zająłby się jej spuścizną. Miała jedną wystawę indywidualną w Polsce zorganizowaną w latach 70. w Muzeum Etnograficznym w Krakowie. Co ciekawe, ona też przekazała takie swoje zbiory przeróżnych elementów, które właśnie przywoziła z Maroka, z Algieru. Tym darzem Muzeum Krakowskiemu ofiarowała różne maski, przeróżne jakieś figurki, które przywoziła z Maroka. I proszę sobie wyobrazić, nawet została wymazana nawet jako ta osoba, która ten dar etnograficzny wniosła. Ja byłam w Muzeum Etnograficznym w Krakowie raptem miesiąc temu. Poszłam, to muzeum się znajduje na Kazimierzu, i pytałam się po prostu, a gdzie tu są te eksponaty przywiezione, przekazane przez Zofię Piramowicz? Wszyscy robili takie strasznie, jakiś taki popłoch widziałam w oczach i jakieś przerażenie. Jedna pani się zapytała, pani kustosz, ale jakie to przedmioty? Ja mówię, no takie maski, bo to wiadomo, że Piramowicz je przekazała, bo istnieje też taki katalog właśnie wystawy z lat 70., gdzie to zostało opisane, że jakąś biżuterię, jakieś takie maski, figurki. A pani na mnie spojrzała, mówi tak, ale to jest tylko chata krakowska, mówi, to jakie to, mówi, proszę pani, to nie to muzeum. Ja mówię, nie, no akurat to jest to muzeum, państwo musicie gdzieś to mieć. Nawet jakby na tym poziomie została kompletnie wymazana. Ostatnio się dowiedziałam, że jest członek rodziny, dalszej rodziny Zofii Piramowicz, jakiś taki pan, który okazuje się podobno posiada kilkaset prac Piramowicz. Nigdy ich nie pokazał publicznie. Dopiero ostatnio się podobno zwrócił do jakiejś instytucji, przepraszam, nie mogę zbyt wiele zdradzać, ale to jest właśnie dla mnie też coś absolutnie zastanawiającego. Jakby ktoś, kto ma tak ogromną ilość prac, tak, artystki absolutnie no, ciekawej, zasługującej na to, żeby ją przeanalizować, żeby oglądać jej pracę, i on to wszystko, nie wiem, no, trzyma w swoim mieszkaniu, jakby nie widzi sensu, żeby to pokazywać, żeby to udostępnić ludziom. No jakby dlaczego, prawda?
Ciekawe, ale ten targ w Marrakeszu, którego reprodukcję pokazujesz, to nie z jego kolekcji? Czy
to
z
jest
jego?
Mój. Mój targ w Marrakeszu. Ja polowałam na pracę Piramowicz bardzo długo. Ja chciałam o niej pisać w ogóle już przy Polkach na Montparnasse, tylko że miałam mało źródeł. I zresztą był właśnie problem z obrazami. No, jakby ciężko jest też pisać o artystce. Znaczy ja wolę pisać jednak o tych artystkach, których dorobek jednak możemy zobaczyć, bo wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, żeby tą spuściznę jeszcze póki można wydobyć, pokazać. No i tutaj ja wiedziałam, że te obrazy Piramowicz istnieją, tylko jakby nie było wiadomo, gdzie one są. Część oczywiście w kolekcjach prywatnych, gdzieś we Francji. No i bardzo polowałam, mówiąc już tak brzydko. Ja troszeczkę kolekcjonuję, oczywiście nie stać mnie na olej Melimuter, bardzo bym chciała, no ale niestety nie. No ale to, co jest w moim zasięgu, staram się czasami kupować jakieś prace właśnie artystek z kręgu szkoły paryskiej. No i upolowałam, mówiąc tak wprost. Upolowałam jeszcze jeden obraz olejny, właśnie te kwiaty takie bardzo, bardzo tajemnicze. To Państwo znajdziecie zdjęcie w książce. No ale skoro się teraz okazuje, że te obrazy istnieją i one prawdopodobnie lada chwila zostaną pokazane na dużej wystawie indywidualnej, no to bardzo myślę, że może to Państwa też zachęci, żeby się zapoznać z życiorysem barwnym dosyć Piramowicz. O niej niestety tak wiele nie wiadomo, no bo właśnie brakuje dokumentów tych z Paryża, zachowała się troszeczkę listów.
Ale może przy okazji tej wystawy.
No mam nadzieję, że coś wypłynie, mówiąc wprost.
Zobaczcie Państwo, choćby reprodukcję tego targu w Marrakeszu, na mnie ten obraz zrobił niebywałe wrażenie. Tak. Mam wrażenie, że on się rusza, płynie.
Tak, tak, jest bardzo, bardzo taki rzeczywiście żywy, bardzo taki...
Choć kolory ma stonowane.
Tak, ale jednak tam to jakby uchwyciła takie, no Państwo na pewno, wiele z Państwa było na sukach, na tych bazarach w północnej Afryce, więc ta atmosfera jest bardzo szczególna, prawda, tam ten tniący życiem handlowym obszar, więc i to bardzo emanuje z prac Zofii Piramowicz. Ja się tak troszeczkę, nie wiem, no przyznam, pochwalę, nie wiem, jakby zaproponowałam Muzeum w Lublinie, że chętnie jakby wypożyczę te moje prace Piramowicz i innych artystek, więc no może ktoś się zdecyduje i będzie chciał na tej wystawie przygotowywanej pokazać, więc może będzie Piramowicz.
Poproszę o ten targ w Marrakeszu, bo ja w Afryce nigdy nie byłam, to znaczy do momentu, w którym zobaczyłam ten właśnie obraz. Teraz może wspomniałaś o tym, że gdyby nie Tettmayer, być może kariera malarki potoczyłaby się zupełnie inaczej. Tak może komuś z Państwa przyszedł do głowy Mickiewicz razem z Marylą, prawda? To oczywiście tylko pewnie legenda, no ale wieść niesie, że gdyby go nie rzuciła, nie mielibyśmy dzisiaj narodowego wieszcza. Wielu ciekawych rzeczy dowiadujemy się z Twojej opowieści o pani Szymanowskiej, malarce, ale może najpierw poprosimy Natalię o fragment.
Pierwsze spojrzenie na portret w surducie od razu uzmysławia patrzącemu, że ma przed sobą wizerunek Adama Mickiewicza. Wyłaniająca się z ciemnego tła jasna, okolona siwymi włosami i brodą twarz poety wypełnia większą część obrazu. Uwaga koncentruje się na dostojnym, dojrzałym mężczyźnie. 52-letni poeta ponurym wzrokiem patrzy na wprost. Wydaje się zgorzkniały. Od dawna nie publikuje poezji. Trapią go troski materialne i problemy rodzinne. Spory pomiędzy towiańczykami, którym przewodzi. Mieszka w Paryżu od wielu lat, ale państwo francuskie odmawia mu obywatelstwa. Życie go przytłacza, jednak wciąż wierzy w sens podejmowania działań na rzecz odzyskania przez jego ojczyznę niepodległości. Ciągle chce działać na rzecz polskiego narodu. Autorka tego często reprodukowanego wizerunku to Zofia Szymanowska, przyrodnia siostra żony wieszcza, Celiny z Szymanowskich, Mickiewiczowej. Postać portrecistki do dzisiaj okryta jest złą sławą. Szwagierka poety była solidnie jak na swoje czasy wykształconą malarką, przez dużą część życia utrzymywała się z własnej twórczości. Doskonale grała na fortepianie, samodzielnie podróżowała i miała postępowe poglądy na kwestie małżeńskie. Cechowała ją rzadka wśród kobiet w XIX wieku niezależność. Jednak do historii przeszła z powodu powiązań z rodziną Mickiewiczów i piętna, jakie rzekomo na niej odcisnęła. Wszystkiemu winien był pewien rękopis. Władysław Mickiewicz, syn poety i siostrzeniec Zofii, pracował nad wybieleniem i odpowiednim sformatowaniem biografii ojca. Gdy dowiedział się o istnieniu pamiętnika, w którym ciotka opisała życie rodziny Mickiewiczów w sekcie towiańczyków, zrobił wszystko, aby manuskrypt odnaleźć i zniszczyć. Do dzisiaj zachowała się tylko niewielka część opisująca młodość malarki. Część najciekawsza z perspektywy biografów poety została prawdopodobnie zniszczona właśnie przez jego syna. W literaturze mickiewiczowskiej jedynie Boj Żeleński nie widział w Szymanowskiej demonicznej intrygantki, która swoimi działaniami, a zwłaszcza dążeniem do zawarcia ślubu z wieszczem, skutecznie psuła relacje między domownikami. W większości opracowań Zofia jest tą złą, podobnie jak zresztą niemal wszystkie kobiety otaczające Mickiewicza. Na swój negatywny wizerunek ponoć rzetelnie zapracowała. Czy rzeczywiście wpływ Szymanowskiej na losy innych był tak istotny? Z jednej strony ukształtowały ją typowe dla epoki romantyzmu sposoby postrzegania świata. Wierzyła w znaki, przeczucia, sny, posłannictwo. Rozmawiała z portretem zmarłej matki. Z drugiej wykraczała poza ramy epoki. Sama kształtowała swoje życie. Pierwsza oświadczyła się przyszłemu mężowi. Była sprawcza i przedsiębiorcza zarówno w kwestiach artystycznych, jak i w relacjach z innymi. I to w czasach, gdy od kobiet wymagano bierności i posłuszeństwa. Czy była manipulantką? A może niezależną artystką, świadomie kierującą swoim życiem?
Ach, ten Boj Żeleński, ach, ta Sylwia ach, ten... Ziętek.
Nie możemy tak zestawiać mojego nazwiska z Bojem Żeleńskim, ale nie, no, Boj był cudowny absolutnie, bo to przecież jemu zawdzięczamy to, że on odbrązowił, przynajmniej starał się odbrązowić Mickiewicza i rzeczywiście on jakby odkrył, znaczy on opisał też to, co się działo w domu Mickiewicza, czyli romans z Ksawerą Deibel, która miała dziecko przecież z Mickiewiczem i to była w ogóle historia niesamowita, bo Ksawera, która była w ogóle opiekunką dzieci Mickiewiczów, no i też oczywiście funkcjonowała w sekcie Towiańczyków, ona mieszkała z Mickiewiczami, czyli jakby Mickiewicz funkcjonował równolegle w jednym domu z żoną, z gromadką dzieci tych pochodzących ze związku małżeńskiego i z partnerką pozamałżeńską, Ksawerą Deibel, z którą miał córkę, a może i nawet no są też takie przypuszczenia, że miał też syna. Nawet to nie było tylko jedno dziecko pozamałżeńskie. I oni wszyscy mieszkali w paryskich różnych, bo zmieniali dosyć często lokalizacje, w domu, który był jednocześnie takim centrum koła sprawy Bożej, czyli kolebką towianizmu. Towiańczykom w Paryżu przewodził wówczas już Mickiewicz. No i tam się działy bardzo dziwne rzeczy, które wstrząsnęły Zofią Szymanowską, gdy ta pojechała odwiedzić swoją przyrodnią siostrę do Paryża. No i była osłupiała, absolutnie zszokowana przeróżnymi obrzędami, które Towiańczycy wykonywali. Tutaj teraz nie mamy czasu, żeby koncentrować się na opowieści o towianizmie, ale rzeczywiście to co się działo w tej sekcie, no było bardzo dziwne, bo z jednej strony bardzo ważne były idee feministyczne, jak na tamte czasy absolutnie wywrotowe. Kobiety bardzo ważną rolę pełniły w towianizmie, między innymi ta wspomniana Ksawera Deibel. No ale z drugiej strony...
Ale żona już nie.
No żona nie, bo właśnie ta biedna Celina Mickiewiczowa, ona miała za sobą taką bardzo burzliwą przeszłość. Ona wyszła za mąż za Mickiewicza, też jako młoda dziewczyna. Bardzo szybko no, ujawniły się jakieś problemy psychiczne. Dzisiaj do końca nie wiemy, jakby co takiego jej dolegało, bo ona była przez współczesnych Mickiewiczowi no, uznana po prostu za psychicznie chorą. I wszyscy się litowali nad biednym poetą, no, jak on potwornie Jak potwornie mu się życie ułożyło, bo ma po prostu chorą psychicznie żonę. To do końca tak na pewno nie było. Mickiewicz też okresami lokował Celinę Mickiewiczową w takich zakładach psychiatrycznych we Francji. No wtedy metody leczenia, jeśli to w ogóle można określić jako leczenie, no były naprawdę absolutnie drastyczne. Jakieś trzymanie tych kobiet przykutych łańcuchami, bez pożywienia, bez wody, albo oblewanie jakąś lodowatą wodą. Po prostu jak się czyta te relacje z tych metod leczniczych, to w zasadzie no nie sposób się dziwić, że te kobiety wychodziły z tych ośrodków kompletnie jakby psychicznie zdewastowane po takich praktykach. No ale w każdym razie Celina Mickiewiczowa była bardzo źle postrzegana przez Polonię francuską. Jakby Polonia ją obarczała winą za to, że Mickiewicz nie pisze poezji. Że jakby miał napisać drugą część Pana Tadeusza, nie napisał. No kto, czyja wina? Celina, bo bo nie umie gotować, źle gotuje, nie gotuje mu tych potraw litewskich, które on lubi. Jakby nie umie się zająć domem, no nie taka jest jak trzeba, więc ona się spotykała z taką naprawdę ogromną krytyką ze strony środowiska. No i miała jakieś rzeczywiście zaburzenia emocjonalne, no i z których ją jakby wyleczył Towiański. No to jest właśnie niesamowita historia. On ją uleczył. No i teraz jakby... No, nie trzeba być jakimś lekarzem czy terapeutą, żeby się zorientować, że skoro wystarczyło uleczyć Celinę, poświęcając jej czas na rozmowę, jakby, bo co zrobił Towiański? No on, jakby też, on był takim socjotechnikiem, miał na pewno zadatki na, można powiedzieć, takiego terapeutę, psychologa. Oczywiście wtedy jeszcze psychologia no, nie funkcjonowała jako nauka, ale on potrafił rozmawiać z kobietami, potrafił wysłuchać kobietę. Zaproponował kilka takich sesji, po prostu rozmawiał z tą Celiną. Jakby ona mu się zwierzała z problemów małżeńskich, z tego, że Mickiewicz był bardzo, bardzo zamknięty emocjonalnie. On ją jakby bardzo szybko po ślubie odciął emocjonalnie od swojego życia i to też na pewno było takim okrutnym czynnikiem w jej życiu. Poza tym problemy finansowe, dzieci, które szybko przychodziły na świat. No dzieci tam się rodziły z taką częstotliwością dosyć dużą. I co? No i to Wiański uleczył, po prostu uleczył Celinę. No więc jaka musiała być jej ta choroba psychiczna, skoro jakby wystarczyły rozmowy, wystarczyły seanse takich powiedzmy psychoterapii, jak to byśmy dzisiaj powiedzieli, żeby ją uzdrowić. No ale tak właśnie było i Towiański uzdrowił Celinę, no i Mickiewicz jakby był tak wdzięczny, był tak też szczęśliwy z tego faktu, że no absolutnie zgodził się być taką twarzą paryską koła Sprawy Bożej i wtedy się zaangażował w towianizm bardzo intensywnie do końca życia, zresztą z towianizmu nie zrezygnował. No ale Zofia Szymanowska, czyli moja bohaterka malarka, też wykształcona oczywiście w szkołach prywatnych, ale ona się kształciła w Dreźnie, w Rzymie, w Paryżu pobierała lekcje u Ariego Schaeffera. To był ten malarz bardzo taki renomowany. On stworzył te takie najbardziej znane wizerunki Chopina na przykład. Bardzo, bardzo znany twórca, więc ona była profesjonalną, wykształconą malarką. No przyjechała do domu Mickiewiczów, malowała rzeczywiście, malowała Adama, malowała Celinę, malowała dzieci też Mickiewiczów. To, co zastała, było dla niej takim wstrząsem. Chciała pomóc siostrze. Chciała de facto usunąć z domu po prostu rywalkę Celiny Mickiewiczowej, czyli tą Ksawerę Deibel, o której wspomniałam. No i rozpoczęła taką wojnę z towianizmem. Chciała uzdrowić tą rodzinę Mickiewiczów. Chciała uzmysłowić, że towianizm jest zły, że to są jakieś dziwne praktyki, niemoralne, niezgodne w ogóle z życiem społecznym. No i przeholowała w pewnym sensie, to znaczy dokładnie trudno powiedzieć dlaczego, no nie miała jakichś takich mechanizmów, które by powstrzymały ten jej pęd do uzdrawiania Mickiewiczów. No skończyło się to tak, że ona sobie zraziła do siebie bardzo mocno Adama Mickiewicza, jego syna Władysława, który no nie cierpiał ciotki, antagonizowała dzieci, czyli no córka Mickiewicza, ta najstarsza Marynia, była po stronie ciotki. Więc no manipulowała tymi dziećmi, starała się wpłynąć po prostu na sytuację tej rodziny, chciała się pozbyć Ksawery Deibel. No niestety poniosła porażkę na wszystkich frontach, no, ani Ksawery się nie pozbyła. Celina Mickiewiczowa niestety zapadła w pewnym momencie na raka piersi. Mickiewicz, który rzekomo, to tak jak wynikało właśnie z relacji Zofii Szymanowskiej, miał zostać jej mężem po śmierci Celiny Mickiewiczowej, no jakby kiedy już ta śmierć żony nastąpiła, to wcale nie był zainteresowany, tylko wyjechał do Stambułu, no i wiemy, co go spotkało w tym Stambule, prawda? Zaraz szybko zmarł. No ale to jakby Szymanowska poniosła klęskę na wszystkich frontach, no ale to też jakby pokazuje tę siłę jej charakteru. Wkracza w życie rodziny, próbuje je rewolucjonizować, naprawić, bo ona tak to postrzegała, ona chciała naprawić ten ich świat. No nie udało się to, no ale wyjechała później do Rzymu, do Florencji, tam malowała i tam poznała swojego przyszłego męża, poetę też znanego, Teofila Lenartowicza, znaczy znanego w tamtych czasach, dzisiaj to myślę, że to już mało kto o nim pamięta. I to jest właśnie to, co mówiłaś, też ten element właśnie takiego przyciągania między literatami a twórczyniami. No i wykazała się no, naprawdę niezwykłą nowoczesnością, bo po prostu sama jakby zaczęła zabiegać o Lenartowicza. Sama zaproponowała mu małżeństwo, stwierdziła, że oni oboje klepią biedę przysłowiową, więc będzie im łatwiej razem. Ona będzie pozyskiwać zlecenia, on będzie pisał, będą razem wynajmować mieszkanie, będzie im po prostu łatwiej żyć. Lenartowicz no, nie był nią zainteresowany początkowo jako taką partnerką, no, taką stricte żoną. Jakby zgodził się w końcu pod warunkiem, że to będzie białe małżeństwo, czyli będzie to po prostu taki układ partnerski, wspierający się, będą razem dbać o swoje potrzeby materialne, dbać o swoje zdrowie, ale to będzie tylko taki układ przyjacielski. Z Zofii Szymanowskiej się trochę podśmiewano w Warszawie, takie plotki krążyły, mówiono, że właśnie chciała schwytać orła, tutaj oczywiście chodziło o Mickiewicza, ale zadowoliła się wróblem. Okazało się to małżeństwo bardzo zgodne i jednak ci ludzie dotarli jakoś do siebie. Pojawił się w końcu syn, więc jakby no nie było to jednak białe małżeństwo. Zostało skonsumowane i wydawało się, że rzeczywiście bardzo im jest dobrze razem. No niestety ten chłopczyk we wczesnym wieku zmarł. No i to jakoś tak naznaczyło ich związek takim bardzo dużym cierpieniem. No i troski materialne też bardzo, bardzo duże problemy z utrzymaniem się, z pozyskiwaniem zleceń. Oni jednak głównie funkcjonowali we Florencji. Na końcowym etapie życia Szymanowska, która była już chora na gruźlicę, no podjęła się takiej w ogóle jakiejś brawurowej próby pozyskania pieniędzy, zaproszona przez jakąś taką zamożną arystokratkę, pojechała z Paryża do Poznania, żeby tam malować, żeby tam pozyskać jakieś środki materialne. No i choroba ją niestety no, zmogła, nie zrealizowała tych swoich planów. No ale postać moim zdaniem bardzo barwna, taka absolutnie nietuzinkowa. Ona zresztą jako młoda też kobieta, bo akurat ten fragment pamiętnika się zachował. Ona miała takie dosyć wywrotowe właśnie pojęcie o małżeństwie, w ogóle nie chciała, nie była zainteresowana. Małżeństwo to kierat. To niewola, nie chciała. No później, gdy pojawiła się kandydatura potencjalnego męża w postaci Mickiewicza, no to jednak zmieniła trochę zdanie. No jednak Mickiewicz musiał jednak oddziaływać bardzo mocno też na kobiety, więc prawdopodobnie by została żoną Mickiewicza, gdyby on rzeczywiście spełnił tą rzekomą ostatnią wolę Celiny Mickiewiczowej, która sobie zażyczyła, że po jej śmierci to właśnie Zofia jakby zajęła jej miejsce. No ale Mickiewicz, tak jak już wspominałam, nie oświadczył się, tylko wyjechał do Stambułu, więc to się nie udało. No, udało się z tym Lenartowiczem, no ale jaka postać, prawda? Jak brawurowa, jak kierująca swoim życiem, jak samodzielna. Ja tam też opisuję w tym tekście jej takie przeróżne perturbacje, na przykład z uzyskaniem paszportu, bo wtedy nie można było sobie tak przecież wyjechać z Warszawy, pojechać do Paryża. Trzeba było mieć jakby umocowanie formalne. No ale to dla Zofii nie był problem. Poszła na audiencję do Paskiewicza. Paszport uzyskała, więc taka postać absolutnie przedsiębiorcza i ciekawa. No ale właśnie okryta tą złą sławą. To znaczy, kiedy się czyta książki poświęcone Mickiewiczowi, bo ona głównie tam występuje, no to rzeczywiście jest właśnie opisywana jako taka mącicielka, osoba, która knuła, która chciała zostać żoną Mickiewicza za wszelką cenę, która skłócała dzieci Mickiewiczów. Tej rodzinie wcale nie pomogła, wręcz przeciwnie, skłóciła ją jeszcze bardziej, skonfliktowała. A myślę, że prawda jest dosyć, no nie jest taka jednoznaczna. Oczywiście brakuje tego pamiętnika właśnie, o którym tu była mowa. Ten pamiętnik został zniszczony. Tam musiały być naprawdę jakieś sensacyjne zapiski. No, to by było absolutnie wspaniałe, móc to przeczytać, na przykład opisy właśnie, jak wyglądały w sekcie Towiańczyków ich takie słynne seanse, bo to takie trochę przypominające takie seanse hipnozy. Popadali w zbiorową hipnozę i przywoływali jakieś duchy. No tam się działy naprawdę takie dosyć rzeczy no dziwne, co najmniej dziwne, już nie mówiąc o jakichś praktykach seksualnych, które tam istniały.
Dla równowagi zajrzyjmy do innego domu, tak, nieco bardziej nam współczesnego, gdzie też mieszkało towarzystwo w trójkącie. Tak. Zupełnie jednak tak, o innym charakterze.
Mewa. Mewa, czyli Maria Ewa Unkiewicz-Rogojska, no też mi się wydaje, że niestety no zapomniana kompletnie dzisiaj.
Znaczy, tu ci na chwilę...
Może kompletnie nie. No.
Na chwilę ci przerwę, dlatego że ja Mewę, czyli Marię Ewę Unkiewicz-Rogojską pierwszy raz zobaczyłam. Aha, to znaczy zobaczyłam jej obrazy i to kilkadziesiąt jej obrazów. Tak, tak. Na wystawie, która odbyła się, być może państwo też byli, w Kazimierzu, Muzeum Nadwiślańskim, 2 lata temu.
Aha.
Dorota Seweryn-Puchalska, genialna kuratorka, powyciągała ze wszystkich możliwych magazynów, także lubelskiego, jej najlepsze obrazy i umieściła na wystawie Tarzewski,
no tak.
Strzemiński, Łunkiewicz, Rogojska, no tak, czyli tak. Nawet jest w czyli tytule. Ona... Ale to chyba jest jedyna wystawa, tak. Jaka się przez lata odbyła.
Lata całe, bo ona nie miała indywidualnej wystawy od lat, że wydaje mi się, późnych 60. Może się mylę, ale to były naprawdę ewentualnie lata 70. Ona jest zapomniana, a była naprawdę bardzo taką artystką poszukującą i która się zapisała, jeśli chodzi o awangardę i o sztukę nowoczesną polską, bardzo, bardzo mocno swoją obecność podkreśliła. To było też niesamowite w jej przypadku, że ona zmieniała styl kilkukrotnie w życiu i tak jak malowała i prace figuratywne, zajmowała się w latach 20. puryzmem. Puryzm to był taki kierunek wymyślony we Francji, taki, który troszeczkę się odwoływał do norm dotyczących twórczości obowiązujących w starożytności, ale oczywiście jakby przekładał te zasady na język współczesny i na malarstwo, które prezentowało współczesność lat 20. Bardzo ciekawy kierunek, no to Łunkiewicz-Rogojska jest taką jedną z głównych przedstawicielek, jeśli chodzi o polską sztukę. Miała przeróżne okresy w swojej twórczości, próbowała różnych stylów, wielu się spełniała, ale poszukiwała cały czas. I to jest niesamowite w jej życiorysie, że ona już jakby pod koniec życia, no w wieku 60 kilku lat, jakby odkryła abstrakcję. Dokonała takiej wolty bardzo, bardzo dużej i zajęła się czystą abstrakcją, co właśnie tutaj trzeba zaznaczyć, że ona żyła w jednym domu z Henrykiem Starzewskim, no jakby z ojcem polskiej awangardy, z takim papieżem abstrakcjonizmu geometrycznego polskiego. No postać bardzo, bardzo barwna, bardzo, bardzo znacząca dla polskiej sztuki. Mewa jakby ułożyła sobie życie po swojemu. To jest też właśnie bardzo taki bardzo pozytywny przykład, jak sobie można nad własnym życiem zapanować i jednak je do swoich potrzeb dostosować, tak sobie ukształtować rzeczywistość, żeby móc funkcjonować jako artystka, kobieta. Pierwszy mąż Mewy to był oficer Wojska Polskiego. No ona nie miała takiego szczęścia jak Małgorzata Łada Maciągowa, bo akurat jej małżonek sobie nie życzył mieć żony malarki i jako ten taki jednak konserwatywny oficer odwodził ją od pracy artystycznej i Ewa Łunkiewicz-Rogojska po prostu rozwiodła się z nim. W tym czasie znała i związała się w pewien sposób właśnie z Henrykiem Starzewskim, tylko że tutaj muszę zaznaczyć, bo w niektórych tekstach o Mewie są takie podawane informacje błędne, że właśnie Mewa się rozwiodła z mężem dlatego, że się związała ze Starzewskim. No nie, to jakby to nie był związek erotyczny, to jakby ta ich relacja była bardzo bardziej skomplikowana, była to na pewno bardzo bliska więź, taka przyjacielska, artystyczna. To był taki związek duchowy dwójki artystów, bardzo się wspierających, inspirujących. Oni zamieszkali rzeczywiście razem, natomiast później po zakończeniu II wojny światowej Mewa miała już nowego męża, ona wyszła za mąż za Rogojskiego, za Jana Rogojskiego, za inżyniera, czyli jakby osobę no zupełnie spoza świata artystycznego, takiego można powiedzieć pasjonata sztuki, który bardzo ją wspierał, podziwiał i był takim doskonałym właśnie partnerem dla artystki. I oni we trójkę razem ze Starzewskim zamieszkali w Warszawie, w mieszkaniu przy ulicy Pięknej. To była taka kultowa, można powiedzieć, miejscówka na mapie Warszawy, bo tu mówimy o latach najpierw 50., czyli okres socrealizmu, bardzo, bardzo jednak trudny dla wielu artystów. No Starzewski nigdy nie romansował z socrealizmem. Mewa Łunkiewicz-Rogojska też się oparła temu trendowi. Natomiast potem mówimy o latach 60., no to są dosyć mroczne czasy. W zasadzie to mieszkanie właśnie Mewy na Pięknej, to była taka stoja warszawskiej awangardy. Miejsce, do którego przychodzili artyści, gdzie była jakaś bardzo intensywna wymiana myśli. Mewa była związana przez wiele lat z Francją, więc ona też jakby promowała taki francuski styl życia, serwowała jakieś paryskie, francuskie potrawy, co było dla tych ludzi wówczas, w tamtych czasach, no takim niezwykłym przeżyciem właśnie jedzenie u niej jakichś francuskich serów, potraw francuskich. Czytano też francuską literaturę, więc to był taki krąg intelektualny, który bardzo mocno oddziaływał na niektórych artystów, między innymi na młodą Magdalenę Abakanowicz. Młoda Magdalena Abakanowicz trafiła do tego kręgu ludzi związanych ze Starzewskim i z Mewą Łunkiewicz-Rogojską. I wielokrotnie wspominała później, że to było dla niej bardzo, bardzo znaczące w takim kształtowaniu kariery, w myśleniu o sztuce, w takim myśleniu awangardowym o tkaninie i tak dalej. To był niezwykły dom. I ten trójkąt funkcjonował bardzo, bardzo sprawnie. To Miron Białoszewski też tam bywał w tym mieszkaniu i świetnie opisał to takie dosyć egzotyczne trio. Świetnie funkcjonowali do końca życia Mewy Łunkiewicz-Rogojskiej. Ten układ, można powiedzieć, świetnie, świetnie działał i ona, tak jak wspomniałam, 3-4 lata przed śmiercią odkryła abstrakcję i jest taką jedną z pierwszych polskich abstrakcjonistek. No niestety mało o niej wiemy i kiedy pojawia się hasło właśnie polska abstrakcjonistka, to tak za bardzo nam nic nie przychodzi do głowy, prawda, żadne nazwisko, a powinno przychodzić nazwisko właśnie Mewy. No i to jest kolejny jakby element, uważam, do nadrobienia. No tutaj oczywiście troszeczkę tak adresuję taki subtelny przekaz do muzeów, jeśli ktoś nas ogląda, bo właśnie bardzo, bardzo dawno nie było retrospektywy Mewy.